Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, my to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska i słuchacie podcastu Dziewczyny z sąsiedztwa. A dzisiaj ze mną w studio jest gość wyjątkowy, na którego nie mogłam się już doczekać. Jest to pani Maryla Rodowicz.
Dzień dobry.
Słuchajcie, to jest naprawdę wyjątkowy dzień, bo w życiu sobie nie wyobrażałam momentu, kiedy będę mogła zadać pani Maryli wszystkie te pytania, które chciałabym zadać absolutnie każdej dziewczynie. I tak właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, jak długo pani lubi spać. I to pani, ile pani, takie jest minimum godzin do przespania?
No tak, 10 godzin to jest taka moja norma.
I zawsze tak było?
Wtedy się wysypiam. No ja się wspomagam lekami, także to gdybym nie brała tych leków, to już miałam takie sytuacje, że grałam w serialu, musiałam wstawać o 6 rano i na przykład była 5, a ja jeszcze nie mogłam zasnąć. Więc to był horror. Więc zaczęłam brać leki, niestety, nasenne.
A jak pani zaczyna swój dzień? Taki idealny poranek, kiedy nie trzeba się nigdzie śpieszyć. Czyli dzisiaj jak pani wstała o 13, no, to jak sobie tak wolno
do 13.
Zaczyna? Do 13. Jak sobie wolno zacząć dzień?
Dzisiaj miał być reset po 4 dniach pracy. Bo w sobotę robiłam sesję dużą, zdjęciową. Potem niedziela, poniedziałek, wtorek 3 koncerty z rzędu. I wróciłam dzisiaj w nocy i myślę sobie, dzisiaj nic nie robię. Dzisiaj siedzę. A ponieważ jest turniej tenisowy Australian Open, jestem fanką tenisa, więc myślę sobie, obejrzę chociaż kilka tych meczów. No ale niestety musiałam się zwlec.
Żeby tu do nas przyjechać.
I przyjechać w dodatku w tej strasznej pogodzie, w tej zamieci. Nic nie było widać. Nie wiedziałam, gdzie skręcić. Wszystkie tablice z nazwami ulic zaklejone śniegiem. No koszmar.
No prawda. Ja w ogóle bardzo nie cierpię, jak jestem w jakimś nowym miejscu i właśnie nie mam pojęcia, gdzie mam skręcić, gdzie się z kimś umawiam. I zaimponowała mi pani, bo wyjechała pani 1,5 godziny wcześniej z domu,
no
żeby się wyrobić.
No właśnie specjalnie, tak. No.
Czy też ma pani takie jakieś, że i też właśnie z tą jazdą samochodem, żeby nie zasnąć, o czym rozmawiałyśmy, no to czy to jest właśnie takie, że musi mieć pani trochę pod kontrolą wszystko?
Wszystko muszę mieć pod kontrolą. Jak wracam z koncertu, menadżer prowadzi, ja siedzę obok, nigdy nie śpię. Znam wszystkie zakręty, Bogdan zwolnij, znam ten zakręt. No.
A jakieś takie ulubione śniadanie?
No, ja jestem na diecie pudełkowej, ale ona polega na tym, że ja jem śniadanie pudełkowe. Dzisiaj na przykład były takie dwa malutkie, właściwie jeden kawałek chleba i pasta z fasoli. Nawet to jest dosyć smaczne, ale ja ten kawałek chleba smaruję masłem i to jest moje odstępstwo
tak,
od tej diety.
Tak, nie jest takie duże oszustwo. No, to tak, gdyby pani podmieniała jeden chleb na drugi. Na
no, ale jeszcze dzisiaj przyjdzie wieczorem mój syn, który zażyczył sobie pierś z kurczaka panierowaną z jajkiem. No więc ja też będę mu towarzyszyć. No to już dieta poszła.
A lubi pani gotować?
Uwielbiam.
Co najbardziej?
Tylko nie mam dla kogo, bo dzieci mieszkają poza domem. Dwójka starszych dzieci, syn i córka mieszkają w Krakowie, bo tam studiowali i tam już zostali. A najmłodszy syn mieszka w Warszawie, tylko że wyjeżdża na tydzień i chciał się z mamusią zobaczyć.
Fajnie jest być mamą?
Bardzo.
Mimo to, że to jest, ale to wydaje mi się takim ogromnym obowiązkiem, bo to jest, dziś gadałam właśnie z koleżanką, która powiedziała, że ona teraz jak zaraz urodzi, no to od momentu, kiedy zaszła w ciążę, to będzie się już nieustannie stresować i się zamartwiać. I czy tak jest?
Tak jest.
Nawet jak dzieci dorastają?
Absolutnie tak, tak. Ja mam z nimi kontakt. Na ogół ja dzwonię. Nie one do mnie, tylko ja do nich. Dzwonię do córki. Co tam u ciebie, Kasiu? Co robisz? Mama, piekę sernik, ale ona jest na diecie, więc tylko ja je oczami. Czyli piecze ten sernik dla chłopaka.
Kogoś?
Dla chłopaka.
Bardzo piękne.
A i ona, upiec taki sernik i nie spróbować, jakiej to siły woli.
To prawda.
Wymaga, no.
No, to też jest kontrola, to też trzeba się skontrolować. To, może no, to pod kimś ma.
No może po mnie, ma charakter rzeczywiście.
Jak to jest obserwować, jak dzieci dorastają? Kiedy w ogóle się widzi, że dzieci na przykład dorosły?
Ojej, no każdy etap jest inny. Na przykład starsze dzieci urodziły się na Ursynowie. Właściwie wszystkie dzieci się urodziły na Ursynowie. Tylko najmłodszy syn Jędrek, jak już miał 2 lata, to żeśmy się wyprowadzili z tego Ursynowa. Ale te starsze dzieci, to one jeszcze znają podwórko. Wiedzą, co to jest podwórko, piaskownica, przedszkole. A ten najmłodszy syn już mieszkał w takim domku na Bemowie, więc tam nie było podwórek. I on nie mógł się doczekać, kiedy te starsze dzieci wrócą ze szkoły. Krzyczał, kiedy dzieci przyjdą. No i starszy syn się z nim bawił, więc on miał taką socjofobię. Jak trzeba było pójść do pierwszej klasy, właściwie do zerówki nie poszedł, bo...
Z tego lęku.
Tak, on po prostu tak rozpaczał, że ja nie miałam sumienia, żeby go zostawić. Wczepiał się we mnie, czy tam odrywała go pani. Myślę sobie, no nie, to jest brutalne to w życiu. No i przestał chodzić do tej zerówki. No ale potem zaczęły się schody, jak była pierwsza klasa, podstawowa szkoła. I ja musiałam z nim siedzieć w ławce.
Też to jest takie...
Potem pozwolił mi stać na korytarzu. Ale już myślałam, że mi kręgosłup wysiądzie, bo cały czas się opierałam o ścianę. On cały czas wyskakiwał sprawdzić, czy ja jestem. No ale potem stopniowo...
To jest ważna rola mamy.
Tak, się przyzwyczaił, ale nie było łatwo. Także każde dziecko jest inne.
I już uważa pani, że pani dzieci są już dorosłe? I że można na przykład mniej się o nie martwić?
Są dorosłe, ale lubię wiedzieć, co się u nich dzieje.
A kiedy pani poczuła, że jest pani dorosła? Kiedy jest taki moment? Czy to był na przykład, nie wiem, pierwszy wyjazd pod namiot, czy raczej już jak rzeczywiście jakieś takie dorosłe obowiązki weszły? Czy na przykład kiedy się zostało matką? Kiedy tak naprawdę czuć, że jest się dorosłym?
Myślę, że wcześniej. Jak wyjechałam z domu, zaczęłam studia w Warszawie. No ale to akademik, to wesołe życie. Dzieje się, mieszkałam z koleżankami w pokoju, ale to była już jakaś tam dorosłość, no bo już nie byłam w domu. Nie było babci, która gotowała.
Której można było podejść i się przytulić.
Tak. Babcia ze mną grała w tysiące, a w karty czytała mi książki. Jak jeszcze nie czytałam, byłam małą dziewczynką.
A takie wchodzenie w właśnie w te pierwsze kroki na scenie, czy to było takie ekscytujące, czy było właśnie w tym troszeczkę takiego stresu i szukała pani właśnie pomocy wśród mamy, czy właśnie wśród bliskich? Czy to jest taki moment, kiedy czuć się, że już teraz można, że się drzwi otwierają i można właśnie tak w tę dorosłość iść?
No, zaczęłam śpiewać tak na poważnie w klubach studenckich, czyli jak zaczęłam studia. Śpiewałam do tańca z kolegami muzykami. No i to były takie pierwsze koncerty, ale mało kto zwracał uwagę ze słuchaczy, kto tam stoi na scenie, bo ludzie się bawili. Ale potem jak koledzy mnie zgłosili do festiwalu piosenkarzy studenckich w Krakowie, no to już był poważny występ i to było transmitowane przez telewizję. Ja wygrałam wtedy ten konkurs. No i to było dla mnie wielkie przeżycie. I pamiętam, jeszcze byłam studentką, bo studiowałam na AWF-ie w Warszawie. I były takie obowiązkowe wędrówki po górach. Można było wybrać albo na przykład kajaki na Mazurach, albo wędrówki piesze, a ja wybrałam wędrówki po górach. I wtedy pamiętam, szliśmy gdzieś z całą grupą wysoko w górach, w Tatrach, i nagle zza krzaka wyszli jacyś ludzie i mnie poznali.
Z tej telewizji.
Tak, to ona. Widzieliśmy cię, śpiewałaś na festiwalu studenckim. Także to był taki pierwszy objaw popularności.
I jak się z tym pani poczuła?
No, byłam w szoku, że w ogóle mnie ktoś poznaje.
I to jeszcze w górach,
nie miałam tak.
Przypadkowo.
Nie miałam świadomości, że telewizja daje taką, że ma taką siłę rażenia.
I sama pani lubiła oglądać telewizję, czy to raczej
wtedy
to studenckie
nie miałam
życie?
Telewizora, bo studenckie życie, akademik. Potem jakieś wynajmowane mieszkania, to też bez telewizora.
A takie samotne wyjazdy, lubi pani wyjeżdżać sama, czy musi mieć pani kogoś obok siebie?
Sama nigdzie nie wyjeżdżam, nie.
Czyli samotne podróże z plecakiem albo chodzenie po górach, to raczej nie ma zabawy?
Nie lubię chodzić w ogóle, dlatego, ponieważ bardzo lubię grać w tenisa i to jest taki wymagający sport, bo sport techniczny, no trzeba mieć dobry forehand, backhand, trzeba się ruszać, więc, a ten mój trener Gabryś, który ma 24 lata, no po prostu goni mnie po tych kortach i gram z 2 godziny, więc to jest
długo.
No to
jest trening.
Jak mam czas, jak nie mam zajęć, koncertów, to staram się grać codziennie po 2 godziny. To jest dużo.
Wow, no to jest więcej ruchu niż, wstyd się przyznać, niż ja mam, a jestem przecież młodsza, a powinnam, to ja powinnam grać tego tenisa. A kiedy się pani tym zainteresowała?
To byłam z Agnieszką Osiecką. Pojechałyśmy na wczasy, wykupiłyśmy wczasy z Orbisem do Bułgarii, do Słonecznego Brzegu i tam spacerowałyśmy i nagle trafiłyśmy na korty tenisowe. Na kort tenisowy, gdzie był trenerem piękny Bułgar. Mówię do Agnieszki, wiesz co, ja chyba zacznę grać w tenisa.
Dlatego się zaczęło.
Dlatego Bułgara,
ta zachęta.
Tak, naprawdę był bardzo przystojny.
A pani Agnieszka Osiecka nie chciała wtedy...
Nie, ona nie była taka usportowiona. Ale jak była młodą dziewczyną, to trenowała pływanie na Legii. Miała świetną sylwetkę, była bardzo zgrabna. No i jakby kibicowała mi w tym tenisie. Ja grałam i to w dodatku on miał jedyne godziny wolne, ten trener, od 12 w południe do 3, czyli w największym upale. 40 stopni ciepła i ja taka zziajana, czerwona, grałam, też się bardzo starałam, no bo chciałam mu zaimponować.
Udało się?
Udało się.
Super. A jakie ma pani takie najpiękniejsze właśnie przyjacielskie wspomnienie z panią Agnieszką Osiecką?
Mam bardzo dużo, dlatego że znałyśmy się przez dobre 10 lat, żeśmy się przyjaźniły. Jak już zaczęłam rodzić dzieci, to już jakby przestałam być dla niej taką kumpelką do włóczenia się po nocy. Jakichś wyjazdów wspólnych. Agnieszka do mnie przychodziła, a tu dziecko spało. Trzeba było mówić szeptem, co było błędem, ale ja wtedy nie wiedziałam. Tylko cicho, Jasiek śpi. Więc ona po prostu, ją to nudziło. Potem się urodziła córka w stanie wojennym i ciągle Kasia śpi, Jasiek śpi. No i zaczęła się zaprzyjaźniać z innymi dziewczynami.
A właśnie, czy to jest właśnie naturalna kolej rzeczy, że czasami... Moja babcia mówiła, że niektórzy ludzie są nam dani tylko na jakiś czas. I ja sobie tym zdaniem po prostu bardzo często uzasadniałam, jeżeli na przykład ktoś, z kimś się pokłóciłam, albo na przykład się rozstałam z jakimś chłopcem, to sobie właśnie myślałam wtedy, że niektórzy ludzie są nam dani tylko na jakiś czas.
Może tak jest.
Aha. Ale czy te wspomnienia, to nie jest trochę takie utrwalanie właśnie bez przerwy, ciągłe podtrzymywanie takiej przyjaźni? Takie właśnie na przykład gromadzenie pamiątek i wspominanie?
Ja mam bardzo dużo pamiątek, bo mam naturę chomika, niczego nie wyrzucam, ale nie grzebię się w tych pamiątkach. Był taki moment 2 lata temu, Biblioteka Narodowa zorganizowała moją wystawę, wystawę archiwaliów, więc musiałam się pogrzebać w dokumentach, papierach, teksty, jakieś listy od fanów, zdjęcia stare. I okazało się, że jest tego tak dużo, plus trochę kostiumów, że ta wystawa była bardzo bogata w te archiwalia. Jeszcze były, oni wzięli z archiwum telewizyjnego różne moje programy, fragmenty programów, także naprawdę można tam było spędzić parę godzin, oglądając te wszystkie eksponaty.
I co pani czuje, jak patrzy właśnie na taki, jak wybrała pani te eksponaty, te archiwalia i zobaczyła tę wystawę, to jakby co się czuje widząc właśnie całe swoje, ten dorobek artystyczny, ale też właśnie te wszystkie wspomnienia, które są z nim związane. Czy to jest, jakie to jest uczucie takiej ulgi i takiego napędu cały czas, żeby to robić jeszcze więcej tego gromadzić? Czy już bardziej takie z sentymentem właśnie patrzenie na te takie, no wtedy jeszcze takie pierwsze sukcesy? Jakie emocje się z tym wiążą?
No to nie był moment ulgi, no bo ulgi po czym?
No po takich mocno intensywnych latach właśnie, kiedy to z tego tenisa od razu trzeba i jeszcze małe dzieci, czyli właśnie ten taki najbardziej, najintensywniejszy
lata 80. były dla mnie trudne, bo po pierwsze rodziłam dzieci, urodziłam troje dzieci, więc byłam zakopana w tych pieluchach, w tych zupkach. No, to był czas, kiedy nie było pieluch jednorazowych.
Czyli pranie codzienne. Pranie,
tetrowe pieluchy, które trzeba było najpierw, okropne to było, wypłukać, potem gotować w takim garze, a jeszcze był jedyny proszek dla dzieci, nazywał się cypisek i dzieci były uczulone na ten proszek, bo to był taki alergizujący proszek, jedyny, więc mój pediatra powiedział, że trzeba te pieluchy gotować w mydlinach.
Okej, żeby nie w cypisku.
Nie w tym cypisku. No więc to był horror, bo to był taki wielki gar, jak w takiej kuchni jakiejś średniowiecznej. Kuchnia cały czas zaparowana od tej pary. Cały czas gotowanie, potem płukanie, potem suszenie. Pamiętam takie wakacje, córka miała 3 lata, a syn miał 5. I pojechałam na wakacje na Mazury, pod Szczytno. Spotkałam kolegę na ulicy. Ja mówię, słuchaj, nie znasz jakiegoś miejsca, gdzie mogę dzieci wywieźć do lasu? On mówi, wiesz, mój wujek jest dyrektorem mleczarni w Szczytnie. Ja go zapytam, bo nie mają taki ośrodek wypoczynkowy. I rzeczywiście mogłam wynająć tam taki domek. Domek drewniany, który stał na cegłach. Po prostu prymityw totalny. Plus gotowanie tych pieluch, co nie było łatwe, bo tam była w tym domku tylko zimna woda. Do łaźni trzeba było chodzić, do publicznej łaźni, do stołówki z tymi małymi dziećmi.
Brzmi to jak all inclusive wakacje.
No nie, no to było, to była szkoła przeżycia, ale nie znałam innych warunków i mnie się wydawało, że to jest super wakacje. Jezioro, las, dzieci biegają.
Ja najmilej takie wakacje wspominam właśnie
no,
z rodzicami.
No tak, ale to
tylko z perspektywy rodziców tam, pewnie jest pewnie inaczej.
Nie było tam luksusów, niestety.
I jak rozmawiałam z koleżanką i mówiłam, że właśnie będę miała zaszczyt gościć panią u nas w Dziewczynach z Sąsiedztwa. I pytałam, słuchaj, chciałabyś o coś zapytać panią Marylę? I ona powiedziała, jak to jest ubierać te wszystkie wspaniałe kostiumy i się z nimi później rozstawać?
Jak ja to się jest z nimi nie rozstaję.
Wszystkie są gromadzone?
Wszystkie są gromadzone.
O jene, gdzie one są?
Na przykład w sobotę miałam taką sesję zdjęciową, do której postanowiłam uszyć kreację, którą mi zaprojektował taki mój fan z Nowego Jorku. Taki niejaki Michael, który kiedyś pracował w firmie McQueena, Aleksandra McQueena.
Wow.
No i zaprojektował tak piękną kreację, że postanowiłam doprowadzić do tego, żeby ona powstała. I ona jest tak wielka, poszło tyle tego jedwabiu, to taki jedwab, taki trochę sztywniejszy, nazywa się szantung, żeby ta kreacja mogła stać. Tak.
Wow.
No i ona tak, mam garderobę, gdzie leżą te kostiumy, wiszą, leżą, ale już się nie mieszczą. Tak.
Okay.
W piwnicy mam taką dużą garderobę, tylko że te kostiumy już się nie mieszczą. I część jest wynoszona na strych, część kostiumów takich, których wiadomo, że już nie użyję. A te takie wielkie suknie, na przykład wczoraj grałam koncert, ja mam słabość do takiej firmy Dolce & Gabbana, ponieważ mam słabość do tkanin w róże, a oni mają bardzo dużo kolekcji właśnie z tkanin w róże, czyli jedwabie w róże. No więc niestety ta słabość moja kosztuje, ale są to piękne materiały, piękne tkaniny. Oczywiście ja robię taki tuning tych ciuchów,
Własny gust i...
Oczywiście, aha, tak, bo na przykład ta spódnica w te róże, ona tak smętnie wisiała, no bo wiadomo, jedwab nie stoi, tylko bo to nie szantur, tylko jedwab. Ale moja krawcowa uszyła wielką halkę i jak włożę tą halkę pod spódnicę w róże,
to ona
po prostu tak, jak wczoraj wparowałam na scenę w Radomiu, w tej ogromnej sukni, no to był aplauz.
Piękne.
Ale nie jest to łatwo poruszać się.
No właśnie, i jak później nagle się zachce do toalety i co z tym nagle się robi z tym stelażem?
No.
A jak się człowiek czuje, jak jest właśnie na scenie, wśród wszystkich tych ludzi, jest ubrany jeszcze tak, no jak kolorowy ptak. Jakie to jest uczucie? Jakie to są emocje? Czy to jest, czy czuje się pani super kobieco na tej scenie? Czy to właśnie te róże, to jest to, co sprawia, że
staram się,
pani kobieco?
Że te kreacje są takie piękne. One są takie odświętne. No, nie wyobrażam sobie, że mogłabym wyjść na scenę, nie wiem, w dżinsach, czy w jakiejś czarnej sukience. No,
czyli to
są
musi być
artystki.
Spektakl.
No, lubię takie spektakularne kreacje. Mhm. Takie, no, duże.
I jak one powstają? To jest długi proces?
No, moja krawcowa już pracuje ze mną kilkanaście lat, więc już wie, czego ja oczekuję. Na przykład jak mówię, że halka, no to ona wie, że halka duża. Albo przychodzi do mnie, ja mówię, że właśnie mam coś takiego, taką kreację, ale musimy to przerobić, żeby to było takie efektowne. No i na ogół te wszystkie kreacje tych wielkich kreatorów, czy Versace, czy Dolce Gabbana są przerabiane.
I te kapelusze, wszystkie te elementy, które razem tworzą te kreacje, to jest w ogóle niesamowite. Ja uwielbiam na to patrzeć i zawsze doceniam właśnie. Uwielbiam, jak kiedyś byłam na koncercie Kylie Minogue i ona miała tych wyjść na tę scenę chyba z 5 w różnych kreacjach, to już w połowie koncertu, to już byłam po prostu cała spocona z ekscytacji, jaka będzie kolejna.
Kylie Minogue to jest taka grupa artystek, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, one biegają po scenie w majtkach. To są takie
jakby
tylko nie, no, majtki i tutaj jakieś bogate, jakieś brylanciki, jakieś coś się błyszczy. One wszystkie, ich po prostu image estradowy polega na tym, że wychodzą bardzo kuso ubrane. No, ja lubię być inaczej i lubię inaczej wyglądać. No, ale też nie wszystkie artystki muszą wyglądać tak samo.
A co jest takim sekretem kobiecości? Jakby, czy ma pani jakieś takie swoje małe, albo na przykład jakieś rzeczy, które wyjątkowo pani w sobie lubi i docenia?
Może nie w sobie lubię, ale maluję się codziennie. No, nie jest to jakiś taki make-up estradowy, ale lubię mieć zrobione oko, podkład, puder.
I zawsze tak było?
Zawsze.
No właśnie, niektórzy właśnie są te dwa bieguny. Dziewczyny, które mówią, że nie chcą się malować dzisiaj, mówię tak współcześnie. Aha. Że właśnie one stawią na naturalność i że one nie będą się malować. I to jest ich taki wewnętrzny może sprzeciw albo taki statement polityczny wręcz. Właśnie, żeby się nie malować. I są właśnie te dziewczyny, które makijaż kochają. I tutaj się te dziewczyny teraz przepychają. Czy właśnie trzeba być naturalną, czy trzeba się malować?
Trzeba rzucić na luz. Jeżeli ktoś lubi być naturalny, to proszę bardzo, jak ktoś lubi się malować, to też dobrze.
A dbanie o włosy, o paznokcie, w ogóle takie jakieś rytuały pielęgnacyjne?
No tak, tak.
Lubiła pani to od zawsze?
Na przykład, kiedy ruszam w trasę, to zawsze umawiam się z fryzjerem, ponieważ nie radzę sobie z moimi włosami, ja lubię mieć wyprostowane włosy. W związku z tym on do mnie przyjeżdża do domu, prostuje mi te włosy. No, na szczęście była sesja zdjęciowa, więc musiałam być zrobiona. No tak, bo sama bym sobie nie poradziła, bym miała strzechę na głowie.
Zwłaszcza kiedy jest śnieg i ma się czapkę i te włosy się filcują. A jak sobie spędza pani dzień, tak jeśli chodzi na przykład o filmy, czy o jakiś serial? Czy są takie na przykład filmy, do których pani lubi wracać?
No więc niestety od momentu, kiedy odkryłam Netflixa, to bardzo się zanurzyłam w seriale. I no, seriale mają to do tego, że wciągają i chcemy zobaczyć, co jest
kolejny
dalej. Więc zwykle oglądam w nocy.
A trzeba odcinek, te 10 godzin spać.
A jeden odcinek ma godzinę, więc już jest druga, trzecia, więc myślę sobie, zaraz, muszę się położyć, no bo jutro mam jakieś zajęcia. Ale był czas, że obejrzałam te wszystkie seriale, które miałam polecone. Zaczęłam od The Crown. Potem córka mi powiedziała, mama, musisz obejrzeć Marco Polo.
O.
Tak. To jest taki, ja myślałam, że, bo ona mówi, to jest serial o takim o mongolskim władcy. Myślę sobie, Boże, jakie to będą nudy. Jak ja zaczęłam to oglądać, to po prostu tak fascynujący serial. Potem, ponieważ ona jest fanką wikingów i w ogóle wierzy w tych bogów wikingowych, czyli w przyrodę.
Tak.
Ona na przykład mówi, że dla niej Pani Jezioro to jest bóg. Bogini. Jezioro. Pani Jezioro.
To piękne doszukiwanie się w ogóle takich, tak. Takiej magii. Zawsze patrzymy na jezioro, nie doszukujemy się w tym żadnej mocy, a rzeczywiście wszystko
ona, przecież rezonuje. W przyrodzie dopatruje się bogów. Ale to właśnie jej fascynacja wikingami. No i kazała mi obejrzeć ten serial Wikingowie. I oczywiście obejrzałam. Ostatnio byłam zafascynowana serialem polskim Ślepnąc od świateł. Świetny po prostu serial.
Bardzo dobrze jeden z lepszych. Taki, i rzeczywiście gra aktorska jest taka, że mógłby absolutnie każdym kraju lecieć.
Ja uważam, że to jest jeden z lepszych takich gangsterskich filmów, jakie widziałam. Seriali.
A do filmów wraca pani jakieś? Czy zawsze nowe, czy z sentymentem?
Mam takie swoje ulubione, takie właśnie gangsterskie.
Aha.
Na przykład bardzo lubię ostatnio, już kładłam się spać, ale jakoś włączyłam, już nie pamiętam, co to był za kanał, i tam leciał film To nie jest kraj dla starych ludzi. Wprawdzie to była końcówka, ale najlepsze tam się dzieje na końcu. Bardzo też lubię taki gangsterski film Montana. no tak. Lubię Ojca Chrzestnego, też mogę oglądać na okrągło.
A Kevina samego w domu w święta ogląda pani jak
no
wszyscy?
No pewnie, oczywiście.
To jest tradycja. A jak, właśnie
bardzo
jak,
lubię Kill Billa też.
Kill Bill. A jak podchodzi pani do tradycji takich rodzinnych? Macie jakieś takie u siebie ustalone?
No mamy, ale no dzieci się buntują.
O.
No ale Wigilia, no wiadomo, że siedzimy przy stole, potem siadamy na kanapie. Ja mówię, teraz będą kolędy.
A oni chcą prezenty.
Oni chcą prezenty, tak. No ale się przygotowują, jakby ulegają mi. Odpalają w internecie słowa. I ja myślę sobie, no dwie zwrotki i następna. A nie, tu jest 10 zwrotek. I katują mnie tymi zwrotkami.
Czyli kolędy i śpiewanie, a pani dzieci też śpiewają z takim talentem? Czy właśnie, to też mnie zawsze ciekawi, czy śpiew i talent. Ktoś mówi, że ktoś ma talent do śpiewania, ale to przecież to nie jest chyba tylko talent, ale też taka ciężka praca i ta taka warsztatowa, taka nauka tego śpiewu. W jaki sposób się to odbywa? Czy ze śpiewania da się nauczyć?
No, ale talent to jest podstawa. Czyli muzykalność, poczucie rytmu, to są takie podstawy. Dobry słuch. A potem się już to szlifuje na scenie. Ja już śpiewam 50 lat i uważam, że dużo umiem. Teraz ruszyłam w taką trasę akustyczną, gdzie tam nie ma ura, bura, ciotka, wichura, bębny, bas, klawisz, dwie gitary elektryczne, dużo dźwięków. Tylko tutaj jestem goła jakby. Ten wokal jest goły, bo grają dwie gitary akustyczne, plus moja czasami, ale to jest takie, no ludzie słyszą każdy dźwięk, więc trzeba mieć ten warsztat. Ale tego warsztatu Ten warsztat się szlifuje na koncertach.
Ja jestem taką osobą, która się bardzo wstydzi wszystkiego.
Ja się też wstydzę wyjść na scenę.
No właśnie, jak to jest? Czy to wychodzi pani, przecież już tyle lat, więc to powinno być tak, że coraz lepiej będzie ci szło, już się mniej człowiek wstydzi. No właśnie, jak opanować taki stres, jak się wychodzi na scenę przed całym stadionem ludzi?
Ja mam zawsze duży stres. Czy to jest mała sala, czy to jest jakiś plener ogromny, czy to jest hala. mam, zawsze zaglądam przez z kulisy, patrzę, czy ludzie przyszli na przykład.
Czyli to jest, czyli ten stres nigdy się nie kończy. To jest
dokładnie.
Nawet i da się nad tym pracować? Jest jakaś technika na to?
Jest. Na przykład...
Zamykanie oczu i wychodzenie nie. przed oślepioną?
Nie. Mój patent na koncentrację, bo właśnie podstawą jest koncentracja. Ale ja, żeby się skoncentrować, to się zamykam w garderobie 3 godziny przed koncertem. Biorę gitarę, rozśpiewuję się, piszę kolejność piosenek, bo ta ilość piosenek tak wytypowana, no jest taka bardzo szeroka lista, no ale muszę potem ułożyć kolejność. I nierozmawianie z nikim, czyli taka, taki rodzaj takiej medytacji. Nie mogę się rozpraszać.
I powiedziała pani właśnie, to jest też związane z duchowością, czyli ta wiara pani córki, że właśnie jezioro jest Bogiem i wcześniej, gdy rozmawiałyśmy już jeszcze przed nagraniem, powiedziała pani, że pani córka jest zaklinaczką koni.
Tak.
I co to oznacza? Czy to jest talent, czy to jest wrodzone, że ma się taką wrażliwość związaną z przyrodą i z przedmiotami, z ludźmi. Czy to jest właśnie skupienie na tych wszystkich przedmiotach i czy czuć to w środku? Ma pani też taką umiejętność?
Ja nie mam takiej umiejętności jak ona, ale wiem, że ona zawsze kochała przyrodę. Już miała kilka lat. Właśnie ją wywoziłam na Mazury. Dzieci wywoziłam. Więc dzieci wszystkie wakacje spędzały. To był taki czas, że nie było dużych plenerowych koncertów, więc ja mogłam z dziećmi wyjechać na 2 miesiące na Mazury. Gdzieś tam wynajmowałam domek nad jeziorem i one no, jakby spędzały 2 miesiące w roku w lesie, nad jeziorem. Zresztą mają taki sentyment do Mazur niesamowity. Nawet czasami jeżdżą zobaczyć, jak to wygląda teraz ten teren, gdzie one, gdzie ten domek był wynajmowany. Niestety już tak to nie wygląda, bo tych domków wyrosło bardzo dużo. Tam przed domkiem była łąka. Ja zawsze rano szłam na łąkę, zrywam kwiaty, robiłam śniadanie na ganku dzieciom. A już teraz niestety przed tym gankiem stoi cały tabun domków. No ale sentyment do Mazur im został. I córka bardzo wcześnie miała kontakt z końmi, bo jej ojciec miał konie na Mazurach i spędzała tam wszystkie wakacje. Potem miała problemy z depresją, jak zaczęła studia na Akademii Rolniczej w Krakowie. I te konie ją uratowały, bo ktoś jej powiedział, wiesz co, jedź do Stanów, do takiego zaklinacza właśnie koni. On się nazywa Pat Parelli. I pojechała na 2 miesiące w góry skaliste. To był taki moment, że ona prawie się do mnie nie odzywała. Ja miałam karę, nie wiem za co.
Może potrzebowała się takiego wyciszenia. Być może ona, się na te 3
tak,
godziny.
I ten ośrodek tego ujeżdżenia naturalnego, tego Pata, był w górach skalistych wysoko. I tam zwykle przyjeżdżają Amerykanie z kamperami i śpią w tych kamperach. Ona poleciała samolotem i jakimś tam, nie wiem czym, dojechała w te góry. I dla takich właśnie uczestników tego kursu, bez tych kamperów, były takie wysoko w górach blaszane domki. Bez światła, bez kanalizacji, bez wody. I przychodziły niedźwiedzie.
O matko.
No bo to góry skaliste.
No to musiała pani po prostu całe paznokcie obgryzać.
No ale ja nie miałam pojęcia, jakie to są warunki.
Okej, no to prawda.
No i pojechała w takie spartańskie warunki.
Ile to trwało?
2 miesiące. I potem pojechała jeszcze raz na 2 miesiące. Potem pojechała, bo ten Pat Parelli ma też ośrodek na Florydzie. Pojechała do niego na miesiąc. Potem pojechała na rok do Szwajcarii, do stajni, na wsi, taka stajnia, gdzie miała się tą stajnią opiekować, ale opiekować w pełnym wymiarze. To znaczy musiała wstawać o 5 rano. Już nie pamiętam, ile tam było boksów, bo ja ją odwiedziłam, ale to była dość duża stajnia. Najpierw trzeba było wyrzucić gnój spod koni, wrzucać na taczkę, te taczki wywozić, wyrzucać to, przewracać tą taczkę. Potem musiała te konie, musiała podsypać im świeżej słomy.
Ciężka praca.
Ciężka praca. Potem musiała ujeździć, no, musiała nakarmić konie, napoić, potem nalać do takiej dużej beczki wodę i tą beczkę zawieźć na padok. I tam musiała każdego konia godzinę ujeżdżać. Mhm. I ona pojechała na rok, wzięła swojego konia ze sobą i wzięła dwa koty swoje.
Aha.
Więc ona musiała to logistycznie jakoś opanować, no czyli dojechać tam do tej stajni w Szwajcarii pod Genewą. Musiała robić, po drodze musiała wynająć jakąś stajnię, żeby ten koń mógł odsapnąć. No. Te koty musiała też wypuścić. No, to było trudne.
To miała, znalazła jeszcze sobie właśnie przez te konie tyle mocy i tyle energii.
Ja myślę, że te konie ją uratowały i teraz jest...
I teraz ona sama pomaga
ona
innym.
Ona tak. Ma bardzo dużo takich kursantów i różne stajnie ją zapraszają, robią tam, organizują jej takie kursy, gdzie ona prowadzi te kursy. No i tak.
A jaki taki dzień idealny, jaki mogłaby pani spędzić gdzieś? Gdyby teraz mogłaby pani być w jednym miejscu na świecie i robić tam coś, to gdzie by było to miejsce i co by tam pani robiła?
Mój dom, uważam, że czuję się najlepiej w domu, zwłaszcza, że no, prowadzę takie życie tułacza. No, w sobotę miałam sesję zdjęciową, w niedzielę grałam w Rzeszowie, w poniedziałek grałam w Lublinie, we wtorek grałam w Radomiu, więc cały czas hotele, walizki, podróż, których nie cierpię. To jest po prostu dopust Boży. Ale no znoszę to, no bo wiem, że na końcu tej drogi jest koncert, czyli jakby sama przyjemność dla mnie. Także jak jestem w domu, to jest taki idealny dzień, to się lubię zresetować, śpię długo, potem piję kawę, czytam wiadomości. No teraz jest Australian Open, więc będę dzisiaj oglądać. Chociaż tak bardzo nie będę oglądać, bo jeszcze muszę autoryzować wywiad, jeszcze syn do mnie przyjedzie na kolację. Muszę go nakarmić, pogadać.
To jest też ciekawe, że mimo tego, że jak ma się rodziców, z którymi spędza się czas, jest się nastolatkiem, to tak się tego czasu nie docenia. Bo się rwie człowiek gdzieś tam w te swoje góry, czy te w góry skaliste, czy to na studia gdzieś. A właśnie ja bym teraz, gdybym właśnie mogła być w tym jednym miejscu i coś robić, to właśnie byłabym z moją mamą. I to jest, ja powtarzam to cały czas, jak mi ktoś zadaje to pytanie. Byłabym z moją mamą po prostu w domu rodzinnym, byśmy leżały pod kocem u mojej mamy w sypialni i byśmy oglądały na wspólnej. No i to jest nasz rytuał.
Jeszcze
ja
jest jedno miejsce, gdzie bym mogła mieszkać. To są Mazury. To są Mazury. Najchętniej, żeby nie było wokół mnie ludzi, czyli żadnych działek, żadnych domków, żadnych sąsiadów. Żeby była tylko przyroda. No i wtedy musiałabym zabrać ze sobą koty. Mam trzy koty. Cztery koty, co ja gadam. Mam cztery koty.
One są wychodzące, czy takie w domku?
To są domowe koty, ale jak się zrobi ciepło, to mam tak zorganizowany cały teren, że mam siatkę, że wiadomo, że one nie wyjdą na ulicę. I one oczywiście bardzo lubią wychodzić. Mam duży ogród, który nie jest ogrodem, jest lasem. No i to jest bardzo miły moment, że ja siadam na tarasie. To też jest, nie mogę się doczekać właśnie wiosny, kiedy już będzie ciepło. Ostatnio się zakręciłam na punkcie palm. Kupiłam palmy, takie duże, 3-metrowe palmy.
Wow.
I one teraz siedzą w domu i one bardzo tęsknią. Chcemy już wyjść na taras. Aha. Chcemy powietrza.
Czyli pierwsze
chcemy...
tylko, pierwsze będzie promienie słońca, to już te palmy będą tam stały.
Tak, dlatego, że one mają za sucho w domu i troszkę schną niestety. No więc myślę głównie o tych palmach.
No to będzie przyjemność teraz, jak już się zaraz zacznie wiosna i siedzenie.
Ja już chcę wiosnę.
Siedzenie i tak, ja u siebie nie mogę niestety za często posiedzieć ze skwarem za oknem albo z jakąś taką wiosną, ale faktycznie siedzenie nawet na zewnątrz, nawet kiedy jest chłodniej, ale w kocu, to jest coś świetnego. Bardzo zazdroszczę właśnie ludziom, którzy mają własny ogród albo właśnie taki kawałek lasu, gdzie możesz sobie właśnie człowiek
wyjechać. To jest piękne.
O, fantastyczne.
Także nigdzie żadne wyjazdowe wakacje.
Tak, tylko u siebie. Domu, tak. Ja też jestem domatorką.
Albo Mazury.
Mhm. A jeśli chodzi na przykład o internet, jak ludzie pokazują właśnie, dokąd jeżdżą i co robią w życiu. Pani też korzysta z internetu.
Oczywiście.
I jest też dość aktywna właśnie i na Instagramie. I ja często oglądam Instastory i zastanawiałam się, czy dokładnie w taki sam sposób, w jaki się ogląda social media, tak samo się je odbiera. Czy jeżeli wstawia pani jakieś Instastory, czy przed koncertu, czy właśnie w jakiś już dzień wolny, to jakich ludzi pani ogląda? Jakby ja wiem, że oglądają panią fani, a kogo pani obserwuje?
No właściwie chyba nikogo.
Bo, czyli tylko jako narzędzie po prostu
tak,
dla fanów.
Tak. Wrzucam jakieś posty. Na przykład w Lublinie po koncercie przyszła, bo siedzę i podpisuję różne płyty, autografy i tak dalej. I podeszła taka dziewczynka, miała może, nie wiem, 11 lat, 12. I mówi, poproszę autograf dla Maryli. Ja mówię, ty masz na imię Maryla? Ona mówi, nie, Maryla to jest moja pluszowa żyrafa.
No.
I wyciągnęła tą żyrafę. I mówi, przepraszam, ona jest sfatygowana trochę.
Świetne.
I wyciągnęła tą pluszową żyrafę o imieniu Maryla. Mhm. I mówi, ona jeszcze nie jest gotowa, nie jest ubrana do końca, ale ją ubierałam przed koncertem. Więc tam były i motyle, i jakieś kawałki materiału.
Świetne.
Ogon. Świetna była ta żyrafa.
O Jezu.
O imieniu
Słuchajcie,
Maryla.
Dzisiejszym hasłem będzie po prostu żyrafa. To jest
pluszowa.
Nie wiem, pluszowa żyrafa. Niech to będzie dzisiejsze hasło
na showroom. Ale wczoraj grałam koncert w Radomiu. Mhm. I jak wjeżdżałam do Radomia, to pomyślałam o takim moim znajomym, który mieszka w Radomiu. Ale myślę sobie, nie, on na pewno nie przyjdzie na koncert.
Mhm.
I teraz skończył się koncert, ja siadam, podpisuję te wszystkie autografy, podchodzi do mnie właśnie ten znajomy z łyżką. I mówi tak, mam łyżkę, a ty masz rosół? Okazuje się, że ja 2 lata temu go zaprosiłam na rosół.
Obiecała pani.
Tak, ja przyszedł z tą łyżką.
Super, że pamiętał.
Pamiętał, no więc...
A pani ma dobrą pamięć?
Mam.
Poza tym rosołem, którego pani wzięła.
Zapomniałam faktycznie, bo pomyślałam o nim, jak wjeżdżałam do Radomia, ale myślę, że on nie przyjdzie na pewno. Mm-hmm. Niestety przyszedł. Znaczy niestety, było bardzo miłe, że przyszedł z kwiatami i z żoną. No i z tą łyżką. Mm-hmm. Także
a
muszę
ma pani
go zaprosić.
Jakieś talizmany? Tak jak pewnie ta żyrafa Maryla. To ma pani jakieś swoje talizmany, które nosi pani ze sobą?
Nie. Aczkolwiek dostaję często od fanów na przykład jakieś takie kamyki zielone, no bo wsiąść do pociągu, kamyk zielony.
Więc już pewnie cała sterta tych kamieni.
Jest dużo jest kamyków zielonych. Dostaję bardzo dużo prezentów od fanów, na przykład. Mam takiego księdza Jacka, który mi kiedyś zrobił taką laleczkę Marylkę.
O.
No więc... Po koncercie siedziałam z muzykami i oni się bawili tą laleczką. Udawali, że ona chodzi, krzyczy na nich na scenie. Całe scenki odgrywali. Ale też dostaję kubki z moją podobizną. Bardzo są piękne te prezenty.
Życzę pani Marylo bardzo dużo szczęścia. Jeżeli nie ma pani żadnego talizmanu, to może tym lepiej. Nie trzeba mieć talizmanu, tylko ważne, żeby mieć dobrych ludzi dookoła siebie.
No tak, i żeby wierzyć w to, że dobry duch czuwa nade mną.
Dokładnie, tego pani życzę. Bardzo dziękuję za
rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę też wszystkim, żebyście mieli takiego dobrego ducha wokół siebie.
Tak, tego wam życzę, dziewczyny i chłopaki. Także do usłyszenia za tydzień, pa.